Tu wieczorem kanał Komanów. Ja się nazywam Sławek Kulesza. Spotykamy się już 8 lat, to 8 sezon naszej działalności. W tym sezonie w każdą nieparzystą sobotę miesiąca. Dzisiaj jest pierwsza sobota marca, także słyszymy się i rozmawiamy o energii. Wspomniałem o tych koncepcjach, prekoncepcjach właściwie energii pochodzących ze starożytności i z początków XIX wieku. No więc możemy już przejść trochę dalej i zobaczyć, co później się działo, jak ludzie rozumieli ten koncept. Kolejne nazwiska nam pojawiają się na scenie. Wielcy ludzie, wielcy uczeni, którzy odcisnęli swoje piętno na całej fizyce aż do dzisiaj. James Prescott Joule, od nazwiska którego w ogóle w układzie SI energia ma jednostkę swoją. Energię mierzymy w joulach. Przy czym tak jak znowu, jeszcze raz przypominam, nie bardzo wiemy, czym jest energia, więc wydawać by się mogło, że nie bardzo wiemy, co mierzymy. Ale mierzymy i potrafimy to ocenić i co jeszcze lepsze, potrafimy przewidzieć zachowanie układów z punktu widzenia właśnie energii. Bo pewne zasady związane z energią okazują się być fundamentalne dla istnienia całego naszego wszechświata, ale o tym za chwilę. Otóż James Prescott Joule wykonał jedno z kluczowych doświadczeń. Trzeba mu oddać, że pomysłowość, że był niezwykle pomysłowym człowiekiem, ponieważ pokazał, że energia może być pozyskiwana z pracy mechanicznej. On mianowicie zbudował takie urządzenie, coś na kształt termosu. W tym termosie umieścił turbinkę, wiatraczek. Nalał do tego termosu, w cudzysłowie oczywiście, to było naczynie izolowane od otoczenia cieplnie. Nalał tam ciecz, chyba wodę bodajże. No i teraz ten wiatraczek połączył mechanicznie nitką z ciężarkiem i wykazał, co jest niewiarygodne z dzisiejszego punktu widzenia, mając na uwadze, że to był wiek XIX i instrumenty pomiarowe nie były tak precyzyjne jak dzisiaj. Wykazał, że zmiana energii, że praca wykonana przez ten opadający ciężarek, czy jego zmiana energii potencjalnej, przekłada się i jest równa dokładnie wzrostowi energii wewnętrznej wody, manifestującej się z kolei wzrostem jej temperatury. Było to niesamowite. Wyznaczył w ten sposób mechaniczny równoważnik ciepła, czyli pokazał, że praca może zostać zamieniona na ciepło. Przy czym nie dajmy się zwieść, ponieważ w tamtym czasie ciepło było nieco inaczej rozumiane niż obecnie. W wieku XIX jeszcze, na początku wieku XX, w fizyce królowały pojęcia, idea różnych fluidów była bardzo nośna. Był między innymi właśnie cieplik, jako pewne medium przekazywane między ciałami, które, no właśnie, jeżeli ich temperatura się zmienia, bądź zmienia się stan skupienia, to wymieniały się cieplikiem. Dzisiaj wiemy, że wystarczy pojęcie samej energii, nie ma żadnego przekazu masy, ani przekazu żadnego medium, jest po prostu przekazywanie energii, w jaki sposób, o tym za chwilę, ale także było pojęcie eteru jako takiego medium fluidu, w którym rozchodzi się światło i tak dalej, i tak dalej. To były bardzo nośne koncepcje. Później się okazało, że one wcale nie są nam do niczego potrzebne, więc na zasadzie działania brzytwy Okama wyrzucono je, brutalnie mówiąc, z fizyki, z teorii fizyki i okazało się, że wyniki doświadczeń można równie dobrze interpretować, zupełnie nie ignorując istnienie jakby fluidów. W ten sposób nie rozstrzygnęliśmy, czy fluidy istnieją, czy nie, natomiast pokazaliśmy, że ich istnienie jako struktur pewnych teoretycznych nie jest nam do niczego potrzebne. Ok, wracając do głównego tematu, bo trochę odbiegłem. James Prescott Joule wykazał tą równoważność pracy i energii. No właśnie, ale tutaj już wspomniałem o pewnych formach energii, więc wróćmy jeszcze. Jak dzisiaj rozumiemy tę energię. Energia jest czymś, co ma wiele twarzy. No bo na przykład, już wspomniałem, znamy energię kinetyczną związaną z ruchem ciała. Jeżeli ciało ma masę i porusza się z jakąś prędkością, to ma energię kinetyczną. mv² przez 2 to jeżeli chodzi o energię w zakresie, o prędkości poruszania się w zakresie nierelatywistycznym. Natomiast w zakresie relatywistycznym wówczas energia kinetyczna jest różnicą między energią całkowitą i energią spoczynkową. O, energia spoczynkowa, za chwilę do niej podejdę. Z trzeciej strony pamiętajmy o tym, że ruch jest względny, więc jeżeli ciało posiada energię kinetyczną w jednym układzie odniesienia, to w innym układzie odniesienia, który się względem niego porusza, z jakąś inną prędkością, ta energia kinetyczna będzie inna. Okej, energia kinetyczna. Z drugiej strony energia potencjalna. Energia potencjalna, czyli energia związana z tym, że ciało zajmuje jakąś pozycję w przestrzeni i z tą pozycją związane są oddziaływania, takie jak na przykład oddziaływania sprężyste albo na przykład oddziaływania grawitacyjne, więc mamy energię potencjalną sprężystości, energię potencjalną grawitacji, MGH ta ostatnia, energia potencjalna sprężystości Kx kwadrat przez 2, gdzie K to jest stała sprężystości sprężyny, X to jest odkształcenie tejże sprężyny, ściśnięcie bądź rozciągnięcie. Ale to jest w gruncie rzeczy wszystko przejaw oddziaływań, no bo jak sprężyna się rozciąga bądź ściska, no to pojawia się obecność, pojawianie się siły sprężystości jest niczym innym jak manifestacją oddziaływań, które ujawniają się. To samo z grawitacją. Co jeszcze mamy? Jakie inne formy energii? No, to na czym bazuje nasza cywilizacja obecna, czyli energia elektryczna. No, energię przetwarzamy, konsumujemy w olbrzymich ilościach, w związku z tym potrzebujemy w jakiś sposób ją wytwarzać i dostarczać do tych miejsc, gdzie następuje konsumpcja. Najwygodniej nam to robić za pośrednictwem, takim najwygodniejszym medium jest prąd elektryczny, tak więc energia elektryczna. Ale czym jest energia elektryczna na dobrą sprawę? Prąd elektryczny to jest uporządkowany ruch nośników ładunku. Taka jest definicja książkowa, szkolna. Ruch ładunków, czyli w gruncie rzeczy prąd elektryczny, czy energia elektryczna to jest nic innego jak energia kinetyczna ruchu ładunków, ponieważ ładunków jest bardzo dużo i nawet jeżeli one wykonują takie przypadkowe ruchy cieplne i ten drift, czyli unoszenie nośników w polu elektrycznym jest powolne, rzędu milimetrów na sekundę, to ponieważ tych nośników ładunku jest bardzo dużo, nawet w niewielkiej objętości przewodnika, no to i przepływ energii jest olbrzymi. Także przy pomocy energii elektrycznej, za pośrednictwem energii elektrycznej, możemy przesyłać olbrzymie ilości energii na duże odległości. Dalej, ale to jest dalej, znowu energia kinetyczna, energia jądrowa, energia chemiczna, czyli energia związana z rekonfiguracją struktury jądrowej bądź rekonfiguracją struktury elektronowej wewnątrz cząstek. Ale znowu, jakbyśmy popatrzyli, no czym są cząstki, czym są jądra, to są jakieś układy związane. W związku z tym energia jądrowa jest kolejnym przejawem energii potencjalnej na dobrą sprawę, bo to jest energia oddziaływań. Pytanie, czy są to oddziaływania takie jak w przypadku grawitacji czy sprężystości? To jest inne już pytanie, głębsze i może nie na dzisiaj. Natomiast jest to jakiś przejaw energii oddziaływań, może tak raczej, niekoniecznie potencjalnej, bo nie zawsze te oddziaływania mają swoje potencjały, więc tak z formalnego punktu widzenia nie możemy napisać żadnej funkcji opisującej potencjał. Natomiast niewątpliwie jest to energia związana z oddziaływaniem przyciągającym, odpychającym. No i na sam koniec wspomniałbym jeszcze o energii cieplnej, tej, która już się dzisiaj pojawiła. Mówimy o niej jako cieple i w życiu codziennym ciepło utożsamia się z temperaturą. Mówimy, że coś jest ciepłe, w sensie takim, że ma wysoką temperaturę, ale żeby być tak ścisłym fizycznie, to musimy te dwa pojęcia rozróżniać, bo na przykład oceany, zbiorniki wodne, to są olbrzymie rezerwuary energii cieplnej, nawet jeżeli temperatura tych zbiorników jest niska. Czyli jezioro o temperaturze bliskiej zera stopni Celsjusza w dalszym ciągu może dostarczyć olbrzymie ilości energii cieplnej. Natomiast kawałek metalu, nawet rozgrzany do białości, do temperatury kilkuset stopni Celsjusza, takiej energii cieplnej dostarczy nam niewiele. Także rozróżnijmy ciepło od temperatury. Temperatura jest miarą energii wewnętrznej, Natomiast no, do energii wewnętrznej wchodzi również masa ciała oraz no, pewne parametry związane z właściwościami fizykochemicznymi, takimi jak chociażby ciepło właściwe czy ciepło przemian fazowych. Dobrze, to takie z grubsza podsumowanie energii. Jakie jeszcze są formy energii? Co dwudziestowieczna nauka na ten temat? O tym sobie powiemy za chwilę, więc zostańcie z nami. Ale myślę, że to jest dobry moment, żeby sobie troszkę głowę przewietrzyć przy muzyce.